Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Tak słuchaczy Radia Maria, jak i widzów telewizji Trwam. Dziś, drodzy Państwo, temat konwencja klimatyczna w Katowicach COP24, to w tym roku, w grudniu. Konferencja 3-14 grudnia. Naszym gościem jest pan profesor Jan Szyszko. Witam serdecznie, panie profesorze.
Cześć Boże, witam serdecznie ojca, witam serdecznie.
Pan profesor jest posłem, jest prezydentem właśnie tej konwencji klimatycznej w Katowicach tego roku i był minister środowiska.
Proszę ojca, dziękuję bardzo. Rzeczywiście jestem posłem, jestem nominowany na prezydenta 24. konferencji stron konwencji klimatycznej. To jest specjalna procedura w ONZ-cie. Moją kandydaturę wysunęło kilkadziesiąt państw z tak zwanej grupy ONZ-owskiej wschodnioeuropejskiej. Oczywiście był konsensus, bo w ONZ-cie jest konsensus. Byłem przedstawiony jako kandydat, a również i Polska była przedstawiona jako ten kraj, który będzie organizował 24. konferencję stron konwencji klimatycznej i to było w Marrakeszu 2 lata temu. Wtedy zostałem też jednogłośnie przyjęty. Również zostałem przyjęty jednogłośnie podczas 23. konferencji stron konwencji klimatycznej przez prawie 200 państw świata w Bonn w zeszłym roku w grudniu.
No właśnie, może
jestem nominowany. Na razie jestem tą osobą, która jakby współpracuje z byłym prezydentem, czyli z obecnym prezydentem, którym jest premier Fidżi. On był desygnowany przez grupę azjatycką i Azji i Oceanii. Natomiast ja w tej chwili on pełni tą funkcję, natomiast ja od roku współpracuję, przygotowuję dokumenty pewne i równocześnie podczas 24. konferencji stron konwencji klimatycznej będzie również moje przyjęcie mojej osoby, o ile do tego czasu oczywiście Pan Bóg pozwoli dojść.
Ja, jeżeli Pan tak minister mówi, że będzie przyjęcie, bo jest jakieś podobno pismo z Ministerstwa Spraw Zagranicznych do Ministerstwa Środowiska alarmujące, gdzieś wyszło podobno w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów też podejmowane są już próby zastąpienia Pana kimś innym. Wiem, że jest pełnomocnik powołany. Pan minister powołał niedawno pana Bochenka, żeby od tych spraw takich technicznych, przygotowania tego bezpośredniego, chociaż pan minister też chociażby miesiąc temu razem z panią Magdaleną Bodzentą, Pawłem Sałkiem, kiedyś współpracownikiem bliskim, wiceministrem, przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia spotkaliście się z panią Patrycją Espinozą, sekretarzem wykonawczym ramowej konferencji klimatycznej ONZ, bo ona tak w całym brzmieniu prawda, powinna być wypowiadana, jeżeli mówimy o COP21, 22, 23 i teraz mamy 24, to agenda ONZ-u.
To są jakieś, no nie wiem, jakieś informacje prasowe, ja z tym się nie spotkałem, dlatego że procedury są zupełnie inne, więc no... Ja bym powiedział, prasa, środki społecznego przekazu, coś...
No trochę potrzeba sensacji, ale no może pan...
W formie sensacji, natomiast procedura jest taka, jak powiedziałem, że jestem nominowany, powiedzmy, prawie 2 lata temu na prezydenta COP24 jako grupa wschodnioeuropejska, ona zrzesza jednak kilkadziesiąt państw, prawie 30, znaczy około 30. A później byłem jakby przedstawiony za zgodą Rady Ministrów oczywiście i w Marrakeszu wobec na zgromadzeniu ogólnym, tym takim największym, czyli zgromadzeniu wtedy, kiedy są prezydenci państw, premierzy. No i tam nie było sprzeciwu. W ONZ-cie obowiązuje konsensus. No i to samo, gdyśmy zgłaszali już oficjalnie, że Katowice będą organizatorem 24. konferencji stron konwencji klimatycznej, no to przecież uczestniczyłem, już siedziałem za głównym stołem z głównym prezydentem, obecnym prezydentem, czyli premierem Fidżi i żeśmy ustawiali plan pracy na przyszłość. Także tego
bo jak konferencja rozpocznie się 3 grudnia, to wtedy rozpocznie się też prezydencja.
To wtedy się rozpocznie oficjalnie prezydencja polska. W tej chwili prezydencja polska przygotowuje dokumenty pod obrady na COP24, a rzeczywiście te dokumenty są niezwykle ważne, dlatego że tu w Polsce podczas COP24 ma być przygotowany dokument, który ma być przyjęty, a ten dokument to jest taki dokument, który implementuje, czyli wdraża jakby założenia czy też postanowienia 21. konferencji stron konwencji klimatycznej w Paryżu, gdzie został taki przedstawiony dokument porozumienie paryskie. Protokół z Paryża, porozumienie paryskie i to porozumienie paryskie ma zacząć obowiązywać od roku 2020. A ten taki dokument, który jakby wytycza tą mapę drogową do tego, żeby to porozumienie zostało wprowadzone, ponieważ było realizowane do końca obecnego wieku, będzie przyjęty w Katowicach.
No właśnie, to nie pójdziemy drogą spekulacji, czy coś się zmieni, jeżeli chodzi o prezydenturę.
Zawsze spekulacje są bardzo interesujące, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, natomiast tak wygląda
ale
sprawa.
Natomiast... Chciałbym, bo coś ważnego stało się w Paryżu, jeżeli chodzi o te porozumienie klimatyczne, później te kolejne w Marrakeszu, tak. 2016 rok, to był COP22. Kolejna konferencja strony ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych i w zeszłym roku Niemcy. My też staraliśmy się informować przez to, chociażby ostatnie trzy konferencje. Mamy nadzieję, że w tym roku też tak będzie. Ale gdyby właśnie sięgnąć do Paryża, co takiego ważnego stało się? Co w tym porozumieniu zostało zawarte? Czy coś się zmieniło, prawda? Bo wiemy, że ta regulacja i ochrona środowiska, pakiety klimatyczne i różnego rodzaju sprawy pochodne od tego. Tutaj też wiele spekulacji jest, co się komu opłaca, co Polska zrobiła. Pan profesor też wielokrotnie na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam mówił. Ale właśnie, żebyśmy powiedzieli sobie to porozumienie, ten tekst, pakiet konkretnych zapisów przedstawiony i teraz kontynuacja w Polsce ma też jak gdyby to zostać skonsumowane i na dalszy etap posunięte.
To musiałbym się troszeczkę jakieś takie krótkie wprowadzenie jednak zrobić odnośnie tego, co się działo w przeszłości, dlatego że niech teraz ojciec zauważy, że zbliża się 24. konferencja stron konwencji klimatycznej, to znaczy, że 24 takie posiedzenia były, a więc coś się działo w tym czasie, więc może odnośnie historii, ona troszeczkę była nie tak, co roku na początku się to odbywało, ale między innymi lata 90., 80., 90. to wielkie jakby zaniepokojenie na świecie, wynikające z tego powodu, że z jednej strony coraz więcej spalaliśmy tak zwanych tradycyjnych nośników energii, takich jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa, gaz, prawda, a spalanie tego powoduje, nie ulega najmniejszej wątpliwości, efektem spalania jest zawsze dwutlenek węgla i woda, ale dwutlenek węgla to jest bardzo istotny. No i w związku z tym wzrasta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze, ale również ta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wzrasta również z tego powodu, że największym takim rezerwuarem węgla, więc również węgla organicznego, bo to jest to samo, prawda? Spalenie węgla organicznego również powoduje to samo, co spalenie węgla kamiennego, który był kiedyś też węglem organicznym, powiedzmy sobie szczerze, powoduje emisję dwutlenku węgla, czyli wylesianie, degradacja gleb. To jest gleby, to jest największy rezerwuar w ogóle węgla na globie ziemskim. No i jak degradujemy gleby, wycinamy lasy, no w związku z tym powodujemy również wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Więc nie ulega najmniejszej wątpliwości, że ta koncentracja dwutlenku węgla w atmosferze wyrasta. No i w związku z tym powstała koncepcja, która mówi, że wraz z wzrostem koncentracji dwutlenku węgla następują zmiany klimatyczne i to niekorzystne zmiany klimatyczne, więc trzeba z nimi walczyć. Ale równocześnie, o ile jesteśmy już przy zwalczaniu, no to są jakby dwie metody zwalczania, czyli zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze. Z jednej strony zmniejszenie emisji, żeby mniej emitować.
Czyli mądry rozwój, tak?
Tak, czyli powiedzmy taki mądry, jak gdyby...
Wychwytywanie.
Ale z drugiej strony również nie tylko mniej emitować, ale również pochłaniać po to, żeby regenerować lasy, żeby regenerować gleby, a regeneracja lasów i regeneracja gleb jest niezwykle ważna z tych problemów, które występują na świecie. Rzeczywiście, które występują na świecie i są bardzo mocno określone. Nie tylko wzrost jakość powietrza i wzrost koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, ale cierpi świat na właśnie zanik lasów, degradację lasów, na degradację gleb. A w związku z tym proces pustynnienia, niezwykle istotny problem w układzie światowym. Pustynnienie to jest zanik gatunków, pustynnienie to jest równocześnie pogarszanie dostępu do wody, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. Degradacja gleb, pogarszanie dostępu do wody, to zmniejszanie produkcji żywności, to głód. Głód jest jednym z większych problemów na świecie. Oczywiście zanik gatunków, z których również człowiek korzysta. A jak głód, to migracje. Afryka Północna jest tego typowym przykładem. Taki ogromny kontynent cierpi na głód i to jest wielki problem w układzie kontynentu afrykańskiego, a więc w związku z tym migracji ludności za poszukiwaniem żywności, za poszukiwanie dobrej wody. To jest wykluczenie. No i w związku z tym powstała jakby próba przeciwdziałania temu i powstała koncepcja zrównoważonego rozwoju, która została ubrana w formy prawne. I ta koncepcja zrównoważonego rozwoju mówi, że należy rozwijać, musi następować wzrost gospodarczy we wszystkich państwach, nie tylko wśród tych rozwiniętych, które notabene ponoszą w gruncie rzeczy wielką odpowiedzialność za to, że bardzo dużo wyemitowały tego dwutlenku węgla do atmosfery wraz z rozwojem gospodarczym, ale równocześnie trzeba działać w ten sposób, żeby ubrać to formy prawne i ten zrównoważony rozwój mówi tak, wzrost gospodarczy, ale na całym świecie. Przecież te państwa biedne też się muszą rozwijać, ale niech się rozwijają w ten sposób, żeby nie degradowały tego środowiska, więc trzeba im pomóc za wszelką cenę.
Rozwinięte mogłyby tutaj inwestować w ich rozwój, ale mądry.
Ten rozwój zrównoważony to jest nic innego. Wzrost gospodarczy powiązany z racjonalnym użytkowaniem zasobów przyrodniczych, ale równocześnie walka z głodem, walka z jakością wody, z jakością powietrza, odtwarzanie systemów przyrodniczych. I w związku z tym dwa działania są. Z jednej, tak jak już powiedziałem, z jednej strony mniej emitować, no to nowe technologie państwa wysoko rozwinięte, ale również i regenerować te układy, które zostały zniszczone wraz z rozwojem gospodarczym, a takim wskaźnikiem stanu środowiska chociażby są gatunki. I tu powstały trzy konwencje, które jak gdyby implementują tą koncepcję zrównoważonego rozwoju. I pierwsza konwencja to jest konwencja o ochronie bioróżnorodności, gdy cały świat się zobowiązał do tego, że dość tego, żeby ginęły gatunki nam z mapy świata. Trzeba w ten sposób działać, żeby te gatunki, no z powrotem, żeby zahamować zanik gatunków, a tam, gdzie one lokalnie zniknęły, żeby powróciły. No i tu powiem przykładem jest Europa, między innymi zachodnia, stara piętnastka. No są takie rejony w starej piętnastce, gdzie występuje zaledwie 40% rodzimych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a więc wraz z rozwojem gospodarczym zniszczono bardzo mocno. No i w związku z tym cała ta koncepcja światowa, tam gdzie są te gatunki, to je chronić i nie doprowadzi do niszczenia, a tam gdzie żeśmy je zniszczyli, no trzeba za wszelką cenę je odbudować. A więc konwencja o ochronie bioróżnorodności, której cały świat ma chronić bioróżnorodność. Druga konwencja niezwykle...
A wszyscy tutaj, no kwestia takiej jedności, bo słyszymy 195 krajów, które poparły...
Tak, no proszę, bo to są problemy światowe.
Czy teraz wszyscy poruszamy się w ONZ jednym głosem i rozumieją to, bo może być, że silni my przejmują się tylko cały czas, i się rozwijają.
Do tego za chwileczkę dojdziemy, prawda? Dlatego, że drugą konwencją jest konwencja o upustynnieniu i tak jak cały świat się prawie jednogłośnie zgodził do tego, żeby jednak no, hamować zanik gatunków, odbudowywać te gatunki, chronić bioróżnorodność, tak również i cały świat stwierdził, że wielkim problemem światowym jest pustynnienie. W związku z tym powstają zręby drugiej konwencji o upustynnieniu, czyli zahamować proces pustynnienia, degradacji gleb, no bo przecież degradacja gleb to głód, degradacja gleb to pogarszanie jakości wody, prawda, a więc pustynnienie jest z tym bardzo mocno związane. No i trzecia konwencja klimatyczna, która mówi wraz z rozwojem gospodarczym coraz mniej emitować, coraz więcej pochłaniać, dążyć jakby do tego, żeby był ten konstant między pochłanianiem a
emisją. To też wskazano właśnie w Paryżu, żeby mniej emitować, a wychwytywać też dwutlenek węgla z atmosfery.
Wyśmienicie ojciec co powiedział, dlatego że w Paryżu powrócono do tego, co mówiono w latach 90. w Rio de Janeiro w 1992 roku. Dlatego, że później powstał protokół z Kioto. Ten protokół z Kioto był aktem wykonawczym do konwencji klimatycznej i ten protokół z Kioto zobowiązywał państwa wysoko rozwinięte, żeby dokonały redukcji, ale równocześnie, żeby pomogły państwom rozwijającym się, które są biedne, żeby im pomogły, żeby się rozwijały zgodnie z tą koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli żeby nie niszczyły tych zasobów środowiskowych, ale żeby dostały nowe technologie, żeby dostały pomoc finansową, żeby je w jakiś sposób wyedukować również, żeby nie doprowadzić do degradacji środowiska przyrodniczego. I takie były założenie załącznika do konwencji klimatycznej, który był protokół z Kioto. Ale tak jak ojciec powiedział, no są jednak państwa, które patrzą również, że wszystko jest fajnie, ale warto by na tym, no przepraszam bardzo, zarobić. Również nie stracić, ja bym powiedział. Nie stracić. I ta cała konwencja klimatyczna, szczególnie w wykonaniu Unii Europejskiej, która przyjęła swoje wewnętrzny sposób rozliczenia zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto, a protokół z Kioto mówił, że stara piętnastka, zresztą ona tak chciała i tak się zgodziła na to, miała dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych, czyli dwutlenku węgla, patrz, o 8% w stosunku do roku bazowego, który był rok 1990, czyli trzeba było powiedzieć, ile tam wtedy stara piętnastka emitowała, czy też kraje starej piętnastki. I miało to nastąpić do roku 2008 albo latach 2008-2012. Między innymi stara piętnastka miała dokonać redukcji emisji o 8% w stosunku do roku bazowego. Polska w tym czasie oczywiście nie była w strukturach Unii Europejskiej, ale podpisała, ratyfikowała protokół z Kioto i się zobowiązała do tego, że dokona tej redukcji na poziomie 6%, no bo państwo mniej rozwinięte było i Polska dokonała takiej redukcji w tym okresie. I to nie na poziomie 6%, tylko na poziomie 32%. A stara piętnastka w tym czasie no, nie wykonała swoich zobowiązań. Polska miała nadwyżkę redukcji emisji rzędu 150 milionów ton rocznie, a starej piętnastce brakowało mniej więcej tej redukcji emisji ponad 300 milionów ton. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w gruncie rzeczy cała, no, te państwa wysoko rozwinięte, patrz również i państwa Unii Europejskiej, a szczególnie te wysoko rozwinięte, czyli jak stara piętnastka, w gruncie rzeczy zwróciły szczególną uwagę tylko i wyłącznie na sprawę redukcji. Jest rok 2015, prawda? Protokół z Kioto różnymi sposobami, być może o tym będzie czas i powiedzieć, w jaki sposób, no, ale w każdym razie te państwa się nie rozliczyły z tego, Polska się rzeczywiście rozliczyła. Jest roku 2015, ukazuje się encyklika Ojca Świętego Laudato Si, która mówi, szanowni państwo, ale od 1992 roku realizujemy politykę zrównoważonego rozwoju, przyjęliśmy konwencję klimatyczną, konwencję o ochronie bioróżnorodności, konwencję o pustynnieniu, jest załącznik do tej konwencji, protokół z Kioto, ale problemy pozostały, a wręcz jeszcze wzrosły. Mamy ciągle ten sam problem, a więc jest zanik lasów, degradacja gleb, pustynnienie, zanik gatunków lawinowy, panuje głód, migracje, brak wody. Więc należy dokonać, czyli to, co do tej pory żeście zrobili, z małymi wyjątkami, tak jak Polska, no nie spełniły swoich zobowiązań. To jest no, złe porozumienie, w związku z tym trzeba powrócić do korzeni i rozpocząć współdziałanie wśród wszystkich państw świata, nie tylko w stosunku do rozwiniętych, ale rzeczywiście niech te zobowiązania będą do wszystkich państw świata.
A pytanie, czy te porozumienia nakładają jakieś sankcje, czy to wszystko tak i właśnie, te dobrowolności?
I właśnie, o ile wzięło się powiedzmy, no, protokół z Kioto, to protokół z Kioto mówił, że państwa wysoko rozwinięte mają zapłacić za niewypełnienie swoich zobowiązań. No ale jak tu żeśmy powiedzieli, państwa no, niespecjalnie się do tego z ochotą to przyjęły. No i w związku z tym protokół z Kioto zakończył się tak, jak się zakończył. Czyli prawdę powiedziawszy, jest w tej chwili jeszcze tak zwana poprawka dauhańska, protokół z Kioto niby obowiązuje, ale te państwa wysoko rozwinięte, jakby te państwa rzeczywiście wysoko rozwinięte, tam jest specjalny aneks taki, to nie te państwa, które weszły w okresie, tak zwanym okresie przejściowym, czyli państwa no, bloku socjalistycznego, które należą do państw rozwiniętych, ale w okresie przejściowym, prawda? Więc w związku z tym tamte się niespecjalnie rozliczyły, ale w każdym razie Laudato Si, Ojciec Święty mówi, szanowni panowie, dość tego, spróbujmy zrobić porozumienie, gdzie rzeczywiście wszyscy tak jak tylko mogą, żeby zaczęli działać, żeby rzeczywiście te problemy światowe zostały zlikwidowane. Główną sprawą to jest głód, brak wody, migracje, zanik gatunków, prawda? I macie dwie metody działania. Z jednej strony to jest redukcja emisji, bo to jest prawda, prawda? Nowe technologie, rozwój gospodarczy, a z drugiej strony wzrost pochłaniania po to, żeby regenerować glebę, regenerować lasy. I te działania mają być prowadzone przez wszystkie państwa świata. Ich są państwa, które są ubogie, które mało emitują, ale mogą się również włączyć w tą politykę przez odpowiedni sposób, na przykład gospodarowania ziemią, odpowiedni sposób gospodarowania lasami. Tym krajom można pomóc w jakiś sposób, prawda, żeby one zaczęły prowadzić tą politykę. Państwa wysoko rozwinięte mają inne możliwości działania. Mają swoje technologie, mają również pieniądze, mają swoje zobowiązania, więc mogą pomóc tym państwom rozwijającym się. Zupełnie co innego jest $1 zainwestowany w państwie, które jest o niskim poziomie rozwoju gospodarczym, a co innego jest wartość jak gdyby tego jednego dolara z punktu widzenia chociażby no, regeneracji układów przyrodniczych w państwach wysoko rozwiniętych. No, $1 w państwach wysoko rozwiniętych to jest stosunkowo mało, a $1 tam, gdzie ten dochód na osobę jest stosunkowo niski, jest stosunkowo dużo. Więc można działać w tym kierunku, żeby racjonalizować działania. Racjonalizować działania. W jakich miejscach globu? Co jest najbardziej efektywne? I to porozumienie paryskie mówi tak. Wszyscy uczestniczą w łagodzeniu zmian klimatycznych, bo one są w gruncie najważniejsze, dlatego że mamy te dwie rzeczy. Dwutlenek węgla to jest z jednej strony gaz, który no, powoduje teoretycznie zmiany klimatyczne, ale to jest gaz życia, który jak się wychwytuje, to się regeneruje układy przyrodnicze. I co porozumienie paryskie mówi? Dobrze, wracamy do korzeni konwencji klimatycznej. Ponieważ ten dwutlenek węgla jest tak szkodliwy, jego wzrost koncentracji, to trzeba to ustabilizować jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej.
I mamy konkretne ustalenia. I
są konkretne ustalenia i porozumienie paryskie mówi, dążymy do tego, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną. Czyli tyle emitować, co pochłaniać z powrotem. Prawda? Czyli z jednej strony rozwój technologii, z drugiej strony no, regeneracja układów przyrodniczych, typowa inżynieria ekologiczna. I porozumienie paryskie mówi, no tak, ale są państwa ubogie. Ale budźmy w nich świadomość, niech oni też działają. Dajmy im nie pieniądze, ale pieniądze w formie wędki. Niech oni też zaczną w tym uczestniczyć. Każde państwo musi uczestniczyć na bazie z poszanowaniem swojej specyfiki gospodarczej. Przecież są państwa, które mają zasoby energetyczne, są państwa, które nie posiadają takich zasobów energetycznych. Są państwa, które mają dużo lasów, bardzo takich no, bogatych w bioróżnorodność i w zapas węgla. I są kraje pustynne, które zniszczyły te zasoby. Więc zacznijmy budować to porozumienie po to, żeby osiągnąć cel, a mianowicie ustabilizować koncentrację, gdzie wskaźnikiem jest stabilizacja koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze, na tym poziomie zerowym. Tyle emitujemy, co pochłaniamy. To jest rok 2050. I teraz to zostało podpisane i prawie no, wszystkie państwa świata podpisały. To w Paryżu w roku 2015. I tu jest ogromny sukces Polski, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że no stara no, 15...
Bo z czym to się też wiąże dla Polski? Jakie to ma znaczenie dlatego, dla Polski, jeżeli proszę, pan mówi, że sukces?
Proszę ojca, bo powiedzmy sobie jasno i szczerze, Polska jest liderem w tym zakresie. Obojętnie jak będziemy na to patrzyli, prawda? Czy ktoś będzie wierzył w zmiany klimatyczne, czy nie zmiany klimatyczne, ale podpisaliśmy porozumienie i nie ulega najmniejszej wątpliwości, że brakuje nam dobrej wody, brakuje żywności, następuje degradacja gleb, jest jednak, no, degraduje się lasy. Prawda? Jak się popatrzy na Polskę, tak jak już mówiłem, Polska miała dokonać tej redukcji na poziomie 6%, a dokonała na poziomie 30%. W Unii Europejskiej, gdy można się popatrzeć na jakieś wskaźniki, emisja w przeliczeniu na głowę mieszkańca, jesteśmy poniżej średniej europejskiej w emisji w przeliczeniu na głowę mieszkańca dwutlenku węgla. Ale z drugiej strony to redukcję emisji żeśmy dokonali za pomocą no, nowych technologii. To przecież nastąpił również i wzrost gospodarczy. Przecież to jest typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Redukcja emisji przy ogromnym wzroście gospodarczym. Myśmy dokonali wzrost gospodarczy w latach 90. rzędu 6% rocznie, prawda? A więc typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Nowe technologie, mniej brudzimy, mówiąc prosto, prawda? Mniej emitujemy, a dokonujemy wzrostu gospodarczego. Ale również mamy lasy świetnie zorganizowane. I te lasy pochłaniają nam rocznie około 30 milionów ton dwutlenku węgla, a mogą pochłaniać 50 milionów ton dwutlenku węgla, prawda? Więc jesteśmy i liderem w zakresie redukcji emisji, i liderem w zakresie pochłaniania.
I można powiedzieć nowatorski taki system obrotu jednostkami.
To żeśmy pokazali światu. CO2, pokazaliśmy tak? światu również to w Paryżu. No muszę powiedzieć, że ta polska dyplomacja klimatyczna, ja bym powiedział, prawda, która trwa jednak już od 20 lat, no, osiągnęła wielki sukces. Jesteśmy traktowani przez cały świat jako no, taki autorytet w tym zakresie. Prawda? Oni naprawdę potrafią robić, potrafią i redukować, potrafią i pochłaniać, potrafią chronić bioróżnorodność, są przykładem dla wielu państw świata o tym ogromnym autorytecie. I chociażby sam fakt, że Polska po raz trzeci będzie organizowała konferencję stron konwencji klimatycznej tutaj w Polsce. I w tym okresie niezwykle istotnym jest niezwykle ważnym. Świadczy o tym, że pozycja Polski jest no, dostrzegana na świecie.
Jakiś czas temu w Poznaniu, a wcześniej?
Najpierw była, znaczy w Poznaniu, później była w Warszawie. To jest 19. konferencja stron konwencji klimatycznej. To Poznań, no to była zasługa Prawa i Sprawiedliwości, żeśmy się o to starali, ale muszę powiedzieć, że po raz pierwszy Polska miała prezydenta w 1999 roku. Wtedy no, była podobna sytuacja jak obecnie w Fidżi. Wtedy nas wysunęła grupa no, zupełnie innych państw. Polak został prezydentem i mogę powiedzieć nieskromnie, właśnie ja byłem tym prezydentem 5. konferencji stron konwencji klimatycznej. Wtedy nie był to taki wielki wymiar, ale również Polska zaczęła się natychmiast starać, żeby objąć prezydenturę w roku 2008. Objęliśmy władzę jako Prawo i Sprawiedliwość w roku 2005, tak? W 2005, już w roku 2006 zgłosiliśmy swoją kandydaturę. No i chyba z tego powodu, że jednak już Polska została oceniona jako ten partner, który potrafi negocjować i jest dosyć, ma dobre uznanie w układzie światowym. Wielkie osiągnięcia z punktu widzenia protokołu z Kioto. I dlatego Polsce powierzono organizację niezwykle ważnego COP-u, COP-u 14. konferencji stron konwencji klimatycznej w Poznaniu, gdyż w Poznaniu mieliśmy rozpocząć rozliczenia zobowiązań wynikających z protokołu z Kioto. I właśnie Polska o to, żeśmy tak jako Prawo i Sprawiedliwość bardzo walczyli, bo ten prezydent to jest osoba, która należy do VIP-ów, ale z tym 2V z przodu, prawda? Bo to w końcu wybieramy tego człowieka, który staje się szefem wszystkich jak gdyby państw, które ratyfikowały porozumienia klimatyczne, a porozumienia klimatyczne są ratyfikowane przez najwyższe władze danego państwa. To jest oczywiście równie w Polsce. Wygląda to w ten sposób, że musi to ratyfikować Sejm i podpisuje to pan prezydent. W różnych państwach podpisuje albo sam pan prezydent, w zależności od systemu, powiedzmy, który istnieje, tego systemu politycznego zarządzania w poszczególnych państwach świata. Ale głowy państw to ratyfikują i podpisują, prawda? Więc to jest niezwykle ważne. No i teraz ten COP24. No muszę powiedzieć, że też jest niezwykle istotny.
Spodziewamy się chociażby 40 tysięcy.
Spodziewamy się tu, no, tak
państw,
przynajmniej
prawda?
Tak było do tej pory, właściwy. Taka była opinia. Opinia i się, tak się spodziewa cały świat, że tu podczas COP-u 24 zostanie przedłożony dokument, który zostanie zaakceptowany przez te państwa, które tu przyjadą, a będzie ich prawie 200. Prawda? I że one zatwierdzą ten dokument i ten dokument za 2 lata zostanie już wdrożony, czyli zostanie zrobiona pewna mapa drogowa wdrożenia tego dokumentu i zacznie od 2020 roku obowiązywać, żeby realizować politykę, która ma właśnie osiągnąć tą neutralność klimatyczną w roku 2050. I polskim sukcesem był Paryż. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Dlaczego? No powiem, że gdy się popatrzy na konwencję klimatyczną, to można powiedzieć, że to jest również jedna z najbardziej ważnych konwencji gospodarczych świata. Chociaż sam fakt, że na taki COP przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy osób, że szefami, czyli też przewodniczącymi delegacji są prezydenci, premierzy, no, ministrowie, w najgorszym wypadku ministrowie środowiska, to świadczy o wadze tego przedsięwzięcia. Ale tu jest cały biznes światowy w zakresie produkcji energii, począwszy od tradycyjnych nośników energii, kończąc na energii jądrowej. Tu są najbardziej poważne banki świata. Tu będzie akredytowanych ponad 3 tysiące no, przedstawicieli radii, prasa i telewizji, czyli środków społecznego przekazu. To jest wielkie wydarzenie gospodarcze. I z jednej strony nadzieje w stosunku do Polski, dlatego Polsce powierzono. To jest, uważam, bardzo duży sukces, wielki sukces Polski, a przy okazji zbieżny troszeczkę ze stuleciem odzyskania niepodległości, proszę ojca, prawda? Więc to jest taka dosyć charakterystyczna dana. I tu możemy się pochwalić swoimi osiągnięciami. Fakt, że ta impreza, czy też ten, no, ta konwencja, to obrady kosztują, ale też jak 40 tysięcy osób przyjeżdża, to i też co nieco no, zostawia. Jest to ogromna promocja. Będziemy mogli pokazać te Katowice. Katowice, które były kiedyś takim symbolem czarnego miasta. No w tej chwili jestem symbolem zielonego miasta. No można pokazać ten sukces ogromny. Możemy pokazać polskie technologie. To tu zawiera się różnego rodzaju kontrakty. To są również przecież kontakty osobiste od głów państw, kończąc na przedstawicielach biznesu. No i tu w gruncie rzeczy możemy również pokazać polskie osiągnięcia w zakresie leśnictwa. No przecież te osiągnięcia są ogromne. Polskie leśnictwo to jest wzór koncepcji tej właśnie korzystania z zasobów przyrodniczych dla dobra człowieka, powiązane również ze wzrostem gospodarczym. No i chodźcie zobaczyć, polskie leśnictwo, nawet od tego roku 45, no, kiedy no, był ten okres, powiedzmy, wojny. Przecież te lasy zapłaciły ogromną cenę za to, w sensie ludzkim, ale również i w sensie no, strat w drzewostanach i w zapasie drzewostanów. Przecież ci, co przyszli, to nie oszczędzali polskich lasów, tylko je po prostu użytkowali bardzo mocno. Mieliśmy lesistość 20%, teraz mamy lesistość 30% kraju. Wtedy, a cały czas żeśmy rąbali lasy. No, ja mówię to w przenośnie, bo troszeczkę w pamięci mam ten spór o Puszczę Białowieską, prawda? O Puszczę Białowieską, gdzie nam zarzucano, że rąbiemy dla zysku tą ostatnią Puszczę Dziewiczą Europy. Myślę, że do tego powrócimy może w dyskusji. Ale przecież żeśmy użytkowali te lasy. Mieliśmy w 45 zapasu drewna około 900 milionów metrów sześciennych, teraz mamy 2,5 miliarda metrów sześciennych, a cały żeśmy rąbali, prawda? I w tej chwili pozyskujemy około 40 milionów metrów sześciennych rocznie tego odnawialnego surowca budowlanego, odnawialnego źródła energii, prawda? Bezkosztowo, tylko dzięki temu, że jest asymilacja dwutlenku węgla z atmosfery, prawda? I robimy z tego wspaniałą rzecz, drewno, czyli przyroda nam tu pomaga, my ją sterujemy. I również to tworzyło miejsca pracy, użytkowaliśmy, dawało pieniądze, świetnie zorganizowana organizacja i również, no muszę powiedzieć, że nie straciliśmy ani jednego z występujących gatunków, a polowaliśmy, zbieraliśmy grzyby, zbieraliśmy jagody, te lasy są dostępne dla każdego, nie są ciężarem dla budżetu państwa, wręcz odwrotnie, dają pieniądze do budżetu państwa jeszcze, a więc unikać skali światowej. A więc to chcemy pokazać. I również, no, chcę również powiedzieć, że Polska ma dużą markę i cieszy się ogromnym autorytetem pod względem wykształconej kadry. Akurat tak się stało, że od 1997 roku kształcimy młodą, dobrą kadrę, która rozumie sprawy gospodarcze, która świetnie posługuje się językiem, która nie ma kompleksów jakichkolwiek. To są ludzie wykształceni. Od 1997 roku konsekwentnie kształcimy. Wtedy, jak zostałem prezydentem w 1999 roku, no, bo biuro samokonwencji wtedy liczyło około 400 osób, ono znajdowało się w Bonn. Obciążeniem tego w gruncie płaciło głównie Stany Zjednoczone za to biuro, bo cała kolebka konwencji klimatycznej, to jest między innymi Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, sama myśl taka, to przecież tam żeśmy wykształcili ludzi, tam oni na stypendia jeździli, później jeździli, powiedzmy, no, uczyć się tego negocjacji również i na najwyższym poziomie światowym. I teraz jak się popatrzy na to, i to jest dostrzegane na świecie, to Polska ma jedną z najlepszych grup negocjatorów. Ja pamiętam, jak pojechałem do Buenos Aires na COP3 i przyjechałem tam, bo ja tak specjalnie nie podchodziłem do spraw związanych ze zmianami klimatu antropogenicznymi. Jestem naukowcem, wiem, że klimat się zmieniał bez działalności gospodarczej człowieka, prawda? Ale gdy zobaczyłem tam Al Gora z grupą doradców, około 200 osób, zobaczyłem premiera Prescotta, z doradcą około 200 osób, zobaczyłem cały biznes światowy, to mi się zrobiło naprawdę ciepło i zacząłem się tym interesować, prawda? I to jest rzeczywiście niezwykle ważna konwencja gospodarcza, ale potrafi być niezwykle również i brutalna, no powiedzmy sobie szczerze, prawda? I ten, gdybyśmy powrócili do spraw związanych z negocjacjami, no to mamy grupę osób świetnie wykształconą, młodych ludzi, którzy są na równi z negocjatorami Stanów Zjednoczonych, Rosji, Niemiec, Arabii Saudyjskiej, to są liderzy Chin, prawda? Oni przywiązują do tego wielką wagę, bo tu cała sprawa polega również na pieniądzach i na tym, żeby no, czasem nie zapłacić za dużo i rzeczywiście coś efektywnie wydać. No, chociażby taki mój zastępca, pan minister Paweł Sałek. No to przecież świetnie wykształcony człowiek od wielu lat. Ja z nim współpracuję od 1999 roku, jak byłem sekretarzem stanu w kancelarii premiera, to on wtedy tam ze mną pracował. To wtedy już zaczęliśmy kształcić pierwszych ludzi w sekretariacie Konwencji Klimatycznej ONZ-u. No ma świetnie przygotowane biura, kaszuły, związane z, powiedzmy, z inwentaryzacją, z negocjacjami, z oceną, z mierzeniem. No, naprawdę jesteśmy postrzegani jako świetna grupa młodych ludzi, świetnie przygotowanych do negocjacji. No i mamy Katowice, wielki sukces w Paryżu. Mamy świetnie przygotowaną grupę, no i uznanie światowe. No i z tego powodu jest organizowana ta 24. konferencja stron Konwencji Klimatycznej. Życzę Polsce i życzę sobie, żebyśmy osiągnęli sukces, żeby tak jak protokół z Kioto jest, no, będzie po wszechczasy, będzie jakby no, znany na świecie, gdyż to było to porozumienie niezwykle ważne. Zakończyło się wprawdzie fiaskiem, ale Polska odniosła to ogromny sukces. Tak samo jak porozumienie paryskie jest swego rodzaju symbolem, a teraz może być Warszawa tym symbolem. Jak rzeczywiście wprowadzić koncepcję zrównoważonego rozwoju dla dobra świata, dla dobra państw, ale nie dać równocześnie się w jakiś sposób wymanewrować, bo biznes światowy jest biznesem światowym i chociażby stara piętnastka, no, no nie w smak jej było to, żeśmy powrócili do korzeni, prawda? Do, no bo są państwa, które nie mają lasów, no ciężko im pochłaniać, prawda? No nie mają własnych zasobów energetycznych tradycyjnych, mają technologię, więc warto by na przykład tą technologię jądrową gdzieś tam sprzedać, prawda? No więc w związku z tym to są interesy również bardzo ważne, trzeba je rozumieć, ale trzeba dążyć do konsensusu i porozumienie paryskie, jeszcze raz mówię, dobrowolność, specyfika poszczególnych państw, prawda, ale głównym celem to jest właśnie osiągnięcie neutralności klimatycznej, a mamy dokonać tej no, ustabilizowania koncentracji dwutlenku węgla jak najszybciej, jak najtaniej, jak najbardziej efektywnie. I tu być może jeszcze jest jedna rzecz, która jest ważna do podkreślenia, a mianowicie w zeszłym roku odbywała się 50. już sesja Światowej Organizacji Naukowców zrzeszających noblistów, również fizyków jądrowych, która podjęła specjalną rezolucję, prawda? Mianowicie popierającą porozumienie paryskie i mówiące, że trzeba dokonać pełnej analizy na świecie, gdzie co bardziej się opłaca, gdzie, w którym miejscu pochłanianie, a jeszcze gdzie to pochłanianie będzie najbardziej efektywne, w jakim miejscu go na świecie robić, dlatego że trzeba patrzeć również i na koszty. No, jak najtaniej, jak najbardziej efektywniej, prawda? I ta rezolucja, za co serdecznie dziękuję mojemu przyjacielowi, panu profesorowi Cukiki, który, powiedzmy, no, postawił to na posiedzeniu sesji, no i taka rezolucja została przyjęta. Opracować, zrobić mapę świata, gdzie co bardziej się opłaca, w jaki sposób najbardziej racjonalnie spożytkować te pieniądze, które są potrzebne, które ma w gruncie rzeczy zapłacić albo dać ten państwa wysoko rozwinięte.
Czyli prawda? Rozwijać się i chronić według pewnej specyfiki, tak?
Według danego, pewnej specyfiki, danego kraju. To jest, mówię, taki w sposób, ja bym powiedział, gospodarski. Prawda? No, nie wydawać pieniędzy bez sensu. Te pieniądze mają być wydane z odpowiednim efektem i to efektem takim, co jest bardziej opłacalne z punktu widzenia i zmniejszenia koncentracji, ale również z punktu widzenia wody, z punktu widzenia regeneracji gleb, ochrony bioróżnorodności, czy jedna tona dwutlenku pochłoniętego, dwutlenku węgla, czy jedna tona zredukowanego i gdzie, w którym miejscu na świecie. No, super dobry pomysł i uważam, że rzeczywiście prawidłowy i on powinien na pewno być również dyskutowany tu, podczas 24. konferencji stron Konwencji Klimatycznej w Katowicach.
Dziękuję. Drodzy Państwo, słuchacze Radia Maryja, widzowie Telewizji Trwam, zapraszam do kontaktu telefonicznego. Telefonujemy do telewizji. Podaję numery 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. I dla słuchaczy i widzów z zagranicy 48 56 657 0013, 48 56 657 0014. Drodzy, a pytanie właśnie o kwestię tego, jak my się przygotowujemy też, bo są, można powiedzieć, no już tylko miesiące nas dzielą od tego wydarzenia. Mówimy 40 tysięcy ludzi, wielu ludzi, to forum, to pewne innowacje, wiele pomysłów, strategie, które będzie można podpatrzeć może i gdzieś wprowadzić do nas, do Polski.
No to tu są, no, to być może stąd biorą się różnego rodzaju jakieś nieporozumienia, dlatego rzeczywiście no, boleję nad tym, że został jednak pozbawiony stanowiska pan minister Paweł Sałek, prawda, który naprawdę no, ma dobrą pozycję w tych układach międzynarodowych, specjalizował się szczególnie w układach europejskich, prawda, więc tu on wiedział i znał tych wszystkich ludzi, negocjował, miał bardzo dobrą pozycję, no ale myślę, że tego rodzaju sprawy zostaną w jakiś sposób no, naprawione w najbliższej przyszłości, prawda, bo tu trzeba rzeczywiście zacząć no, działać bardzo intensywnie. Czasu jest już niedużo, trzeba działać rzeczywiście.
Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo, telewizja Trwami, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo witam serdecznie ojca. Pozdrawiam ojca i gościa wspaniałego, pana ministra, pana profesora. Tak, panie profesorze, dzisiaj dziękujemy za te obrony w naszej uczelni. Naprawdę wspaniałe dyplomy, wspaniałe prace napisali ludzie na studiach, które pan prowadzi w naszej uczelni. Bardzo dziękujemy za to. Takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie. Powiedziałbym, rozszerzyłbym. Takie będą Rzeczypospolite, jakie umysły i sumienia Polaków wszystkich, dorosłych też, dorośli też są zaproszeni do studiowania, nie tylko żeby intelekt kształtować, ale całą osobowość, całego człowieka. I ducha, i intelekt, i ciało, wszystko, wszystko. Sumienia. Tak, bardzo dziękuję za to. Byłem na tym chwilę i naprawdę to po prostu to jest tak jak tu ktoś powiedział, wiatr w żagle, jak się widzi takich ludzi. Za to dziękujemy. To jest pierwsze. A drugie, panie profesorze, wczoraj i przedwczoraj czytamy na portalu W Polityce, chyba pani Marzena Nykiel, redaktor pani Marzena Nykiel, napisała o tym, że to pod znakiem zapytania jest pana prezydentura, że pracują, są tacy, którzy pracują nad tym, żeby pan nie był prezydentem COP24. To jest to. Pani Nykiel pisze między innymi to, radzę przeczytać to w Polityce, na portalu W Polityce, tak? Piszesz, że właśnie to pan doprowadził w Paryżu, ale i w Stanach Zjednoczonych, chyba jeżeli dobrze pamiętam, do tego, że powstrzymano tą dekarbonizację, to co chciała, to co podpisała Platforma. Polska by płaciła miliardy, to by nas kosztowało. Coś strasznego to byłoby. Ja pamiętam, chyba to premier Kopacz jeszcze podpisywała, a pan tutaj jakoś to zatrzymał. To była pani premier Szydło i pan, wiem, że chyba w Stanach Zjednoczonych, jeżeli dobrze pamiętam z tego tekstu, ale i w Paryżu. O tym, co się dokonało, muszę powiedzieć, że nawet jestem rozczarowany. Nawet tak zwane prawicowe media nie podawały. Oni się uważają za prawicowe. Nie będę mówił, która telewizja, które gazety, tak? Ale tak nie podawały tego. Również TVP o tym nie mówił, o tych sukcesach. A może coś później wspomnieli, nie wiem. Myśmy tak według naszych możliwości, jakie mamy możliwości, tak podajemy, bo my mamy niewielu ludzi. Oni mają taka TVP, to ma masę ludzi pracujących w telewizji, redaktorów, tych wszystkich. My nie mamy takich, bo nas nie stać na to po prostu finansowo, żeby zapłacić i tak dalej, bo ci ludzie muszą mieć chleb, muszą mieć zatrudnienie i tak dalej. No ale to już trudno. Ale to jak mogliśmy, tak żeśmy mówili. Oni o tym nie mówili. No ale wracam do tego. Panie profesorze, tak słyszałem, mówili, że to na rynkach mówią, czy na ulicach mówią o tym i tak dalej. Komu na tym zależy? Komu pan przeszkadza? Pan robił to dla Polski. Chociażby ta dekarbonizacja. Zatrzymał pan to. Oni chcieli, żebyśmy węglem nie palili, żebyś węgla nie wydobywali i nie wiadomo co jeszcze, prawda? Tak, no tak. I komuś pan przeszkadza, Niemcom, Francuzom czy komu jeszcze? Nie wiem. I ciekawy jestem, jak zachowa się tu Polska i decydenci w Polsce. No pana wybrało, to jest chyba ponad 190 krajów bierze w tym udział. To będzie w Katowicach w grudniu chyba się zaczyna. I to jest potężna sprawa. Wiem, że pan był już prezydentem takiego właśnie zgromadzenia. Za drugim razem, chyba za czasów Platformy, to pana za przeproszeniem, jak to się nazywa? Tak potocznie, kolokwialnie to wygryźli, Platforma. No po prostu to zrobiła Platforma i oddała to wszystko i straciliśmy bardzo dużo wtedy. Polska straciła bardzo dużo, bo taki kop to jest przecież polityka. To jest polityka, to jest energetyka. To się przekłada na materialne środki, na pieniądze, na ogromne pieniądze. I tutaj proszę bardzo, komu zależy, żeby pana zaproszeniem usunąć, prawda? Ja przepraszam, że pytam, ale jesteśmy w naszej telewizji, dopóki co to możemy jeszcze mówić. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy,
panie dyrektorze. Kto to działa na szkodę Polski?
Dziękujemy.
Ciekawy jestem, czy pan powie wszystko. Bo to też pewno nie wszystko takie proste. Dzięki z Bogiem.
Dziękujemy.
Najpierw chciałem serdecznie ojcu podziękować za pomoc w kształceniu tu rzeczywiście ludzi. I to jest duże osiągnięcie. I ci ludzie, którzy pracują w tej chwili w polityce klimatycznej, tak wiele z tych osób było tutaj słuchaczami podyplomowych studiów. Tu w tym miejscu, tutaj na tej uczelni. Za to serdecznie dziękuję. Niektórzy już i kształcą również i studentów. Między innymi pan minister Paweł Sałek dzisiaj ma w tej chwili wykłady. Z tego co wiem, na polityce ochrony środowiska, ekologii i zarządzaniu. A to jest człowiek, który potrafi przekazać tą wiedzę, którą zdobył podczas prawie 20 lat współpracy w zakresie kreowania polityki zrównoważonego rozwoju. I to w tym czasie, gdy byliśmy w opozycji, jak również wtedy, kiedy sprawujemy rząd, a jest też współpracownikiem nieetatowym i bez pieniędzy, ale Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, który się rzeczywiście tą polityką klimatyczną bardzo mocno zajmuje. Także dziękuję za możliwość kształcenia tu ludzi, którzy pozbywają się kompleksów, którzy potrafią reprezentować państwo na zewnątrz, którzy potrafią również skorzystać z wiedzy ludzi, którzy mają ogromne doświadczenie w zakresie dyplomacji. Za to również dziękuję, bo kształcimy w tym kierunku również ludzi. Odnośnie tej informacji w polityce, muszę powiedzieć, że jeszcze nie przeczytałem, a przeczytam, jak teraz wrócę do domu, zajrzę do internetu, bo to są interesujące, ja bym powiedział, dane na pewno dla czytelników, bo to zawsze swego rodzaju...
Pan nie czuje jakiegoś takiego
sensacja.
Oddechu na plecach?
Jeżeli chodzi, proszę ojca, jeżeli chodzi o sprawy gospodarczo-polityczne, to zawsze człowiek czuje oddech na plecach, bo zawsze to komuś się podoba, czy też komuś się nie podoba. To nie ulega najmniejszej wątpliwości. Ja o tym tu mówiłem, że nie wszystkim w Unii Europejskiej jest po drodze to, co stało się w Paryżu. Trzeba było to przyjąć, prawda, bo tego wymagała chwila czasu. Nie można było krzyknąć i powiedzieć, że nie jesteśmy przeciwko pochłanianiu, przeciwko regeneracji układów przyrodniczych, skoro każde państwo w Unii Europejskiej w starej 15 ma w każdym dokumencie napisane, że chce chronić bioróżnorodność.
Pytamy, bo gdyby się miały jakieś tam zmiany rzeczywiście miały być podjęte, to czy ci, którzy zaakceptowali pana na stanowisku prezydenta tej konwencji klimatycznej w Katowicach, to zaakceptują
to
czy ktoś dosyć
trudnej sytuacji,
podejmie, dlatego, że jakie będą skutki dla Polski?
Nie odczułem tego, żeby to było gdzieś ze strony władz polskich. Natomiast No, nie przypuszczam też, żeby władze polskie ulegały presji jakiegoś innego państwa odnośnie...
Ostatnio, co dopuszczy, nie ulegamy żadnym presjom.
Jeżeli chodzi o Puszczę, no to mam pewne wątpliwości, prawda, czy rzeczywiście tak, czy nie, ale ten wyrok odnośnie, czy też postanowienie odnośnie Puszczy, muszę powiedzieć, i o ile będzie czas, to z przyjemnością na ten temat porozmawiam, bo to się również łączy troszeczkę z konwencją klimatyczną, dlatego że Puszcza w tej chwili emituje bardzo dużo dwutlenku węgla do atmosfery i równocześnie giną gatunki. No ale to postanowienie Trybunału Sprawiedliwości tym się niespecjalnie zajęło, prawda? I ten postanowienie jest takie salomonowe trochę. No, nie dostrzeżono tych rzeczy, które się stały, ale dostrzeżono tą rzecz, że jak od 2017 roku zaczęliśmy proces naprawy, to żeśmy nie przewidzieli, że nie będziemy dezintegrowali obszaru i nie będziemy straszyli owadów i ptaków i takich innych rzeczy, prawda? Więc, ale więcej tam nic nie ma napisanego, mimo że dokument jest bardzo duży, ale postanowienie jest jasne i proste. Postaram się do niego ustosunkować i bardzo cieszę, że to postanowienie przyszło, dlatego że mam nadzieję, że w tej chwili rozpoczniemy rzeczywiście merytoryczną dyskusję, również i w Unii Europejskiej, z przedstawicielem poszczególnych państw, na przykładzie Puszczy Białowieskiej, w jaki sposób można doprowadzić do pewnego skandalu, nonsensu i rzeczywiście niszczenia układów przyrodniczych w imię być może dobrego serca. No a prawnicy napisali to, co mogli tylko napisać i rzeczywiście chyba pewna stronniczość jest, bo chciano Polskę upokorzyć, ale zrobiono to w tej formie, że to zaczniemy w tej chwili korzystać z tego postanowienia po to, żeby rzeczywiście go w jakiś sposób pokazać, że Polska ma jednak rację, żeby nie popełniać tego rodzaju błędów. Polska rzeczywiście w 100% realizuje prawo Unii Europejskiej. Polska wie, co to jest natura, co to jest Natura 2000, co to jest dyrektywa ptasia, co to habitatowa, co to integralność obszaru i to mierzymy w tej chwiletce. Płacimy za to ogromne pieniądze, pracuje prawie 200 specjalistów w Puszczy Białowieskiej, kosztuje to Lasy Państwowe rocznie około 5 milionów złotych. Możemy już w tej chwili dyskutować na konkretnych materiałach w każdej wersji. Każdy naukowiec najlepszy i najlepszy pod partią, najlepszymi metodami statystycznymi, a więc dowody są, możemy na ten temat dyskutować. Natomiast powracając do polityki w zakresie Unii Europejskiej, również przecież są różne zdania również w Unii Europejskiej. To jest rzeczywiście prawda, że na przykład Francja niespecjalnie jest przychylna ku temu, żeby Polska była liderem w tym zakresie, ale jednak nie protestowała do tej pory ani razu na forum ONZ-u, bo gdyby protestowała, to nie byłbym nominowany do stanowiska prezydenta 24. Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej. A więc nie przypuszczam, żeby powiedzmy państwo wewnątrz Unii starało się robić jakikolwiek wpływ na przykład Polskę, żeby Polska rozpoczęła całą procedurę od kręcania tych procedur ONZ-owskich. W tej chwili możliwość jest taka, że ze względów na przykład zdrowotnych nie będę mógł pełnić funkcji, prawda, prezydenta. To jest możliwe, to w takie rzeczy się zdarzają, ale do tego jest jednak moim zdaniem, a na pewno chyba tak jest, jednak potrzebny odkręcenie całej procedury, która się rozpoczęła 2 lata temu. I z drugiej strony nie przypuszczam, o ile były takie koncepcje, ale to raczej była ta mentalność Unii Wolności, tej białej flagi takiej w Unii Europejskiej, żeby czasem się nie protestować przeciwko czemuś, prawda? Zgadzajmy się na wszystko, co nam zaprotestuje, jak nas poklepią po plecach, a jeszcze może piwo postawią przy okazji, to jeszcze najlepiej, a na ogół to bywało tak, że poklepali po plecach, a im trzeba było jeszcze piwo postawić, prawda? Więc mówię, tego rodzaju interesy były robione, ale myślę, że to już jest historia. Rzeczywiście te kompleksy były. Tu ojciec o tym wspomniał. Jakby nie dopuszczano do tego, żeby Polska była liderem w jakimś zakresie. I ten skandal, który jednak był w roku 1999, to właśnie spowodowane było tym koalicjantem AWS-u, prawda, że tydzień przed już głosowaniem nade mną, prawda, jako na prezydenta, gdzie już powiedzmy tydzień czasu nam brakowało do tego, albo 2 tygodnie, zdecydowano się pozbawić mnie stanowiska ministra. No, to skończyło się ogromnym skandalem. No, w końcu żeśmy tą sprawę w jakiś sposób załatwili. No, teraz taka sama sytuacja, bo to jest, mówię, ten duch troszeczkę taki, ja bym powiedział, białej flagi i trochę takiej niedowierzania, że Polska może być gdzieś najlepsza. No to, co zrobiono z panem ministrem Korolcem podczas 19. konferencji stron konwencji klimatycznej, też było zupełnie niezrozumiałe dla całego świata, gdy ten człowiek, który jest no, postawiony przez ten okres jednego roku jako szef szefów w ogóle, no, został, powiedzmy, zdymisjonowany podczas obrad, podczas posiedzenia komitetu High Level Segment, posiedzenia wysokiego szczebla. Prawda? No, dlaczego to zrobiono? Nie wiem. No chyba dlatego, żeby upokorzyć w pewnym sensie Polskę, czyli też upokorzyć no, władze polskie, rząd polski. No, ktoś doradził panu premierowi Tuskowi coś takiego. Do tej pory chyba nie wiadomo kto, prawda? Pan premier też na ten temat nic nie powiedział. Ja myślę, że te czasy minęły. Jesteśmy państwem no jednak niezależnym. Jesteśmy w Unii Europejskiej, ale to jest Unia państw, a nie to, że jedno państwo dyktuje, no, kto ma być kim. Gdzieś w układach ONZ-owskich, gdzie obowiązują zupełnie inne procedury niż w Unii Europejskiej. No, nie przypuszczam, żeby takim presjom podlegał obecny rząd.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam ojca i pana profesora. Moje imię Mieczysław, ja z okolic Węgorzewa.
Proszę.
Chciałem panu profesorowi nisko schylić czoło przed tym, co on robi w zakresie ochrony środowiska. To tak zasygnalizuje sprawa Puszczy Białowieskiej, sprawa tej dekarbonizacji. I tutaj jako jeszcze jeden przykład, powiedziałbym, postawienia sprawy na głowie są drogi na Mazurach. Na przykład Węgorzewo, Srokowo, Srokowo, Barciany i tam jeszcze innego wymieniam dwie. Mądrzy ekolodzy, w cudzysłowie oczywiście mądrzy ekolodzy, tak zarządzili przebudowę tych dróg, że rzekomo jakieś tam mchy na tych drzewach rosną i one dosłownie wrastają w asfalt, dosłownie przy krawędzi 10 czy 15 centymetrów przy krawędzi asfaltu. To jest taka aleja po jednej stronie i po drugiej stronie. To są dęby stuletnie, 80-letnie. I wiecie państwo, jaki jest efekt działalności tych ekologów? Dosłownie co 2-3 kilometry na drzewie jest krzyżyk, bo tam ktoś poniósł śmierć. I jeżeli tego obłędnego ekolodztwa, takiego w złym pojęciu, nie zatrzymamy, to pod szyldem ekologii można załatwić wszystko. Oczywiście pod tym negatywnym szyldem. A widzę, że to, co się dzieje, powiedzmy, u nas, jeżeli ktoś chce dojść do prawdy, do jakiegoś sensownego działania, to jemu się rzuca głowy pod nogi. Panie profesorze, jeszcze raz, nisko się chylę czoło i trzymajmy się swoich zasad i swojej racji stanu. Nie patrzmy na Unię, nie patrzmy na ONZ, bo to są wszystko organizacje, że tak powiem, no dla mnie jako obywatela Polski nie do końca ich działanie jest zrozumiałe. To tyle. Szczęść Boże i życzę dalszego wytrwania w tym, co pan robi. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze bardzo dziękujemy panie Mieczysławie. Pozdrawiamy Mazury.
Panie Mieczysławie, no dziękuję za ciepłe słowa. No, z jednym się z panem nie zgadzam. Nie patrzmy na Unię, nie patrzmy na ONZ.
Musimy, tak?
Musimy i to starajmy się w ten sposób działać.
Pytanie, czy te nasze działania wewnątrz
żeby tam
mogą być rozsądne, prawda?
Żeby mieć konkretny wpływ na to. No, nie miejmy tej mentalności Unii Wolności Białej Flagi, prawda? Tylko reprezentujemy własne wartości, własną pozycję, wiemy o co nam chodzi, domagamy się prawdy, mamy wiedzę, mamy swoje osiągnięcia i wtedy będziemy mieli również szacunek. Ja mówię, że...
Może nie wszędzie nam starczy siły, tak jak choćby w kwestii Puszczy Białowieskiej. Widzi pan, jaki toczymy spór i to nie przez
ojca,
miesiąc, dwa.
Ale prawda? Ojciec niech zauważy, jaki toczymy ogromny spór o Puszczę Białowieską, prawda? Ile pieniędzy wydano na ten spór z drugiej strony.
A ludzie też mówią, no nasze być tu żyć, no choćby przejechać kawałek samochodem, no to też, czy to nie jest wszystko z narażeniem
ojcze,
życia?
Te ataki, które no, za mną te organizacje jeździły po całym świecie, prawda? No, były i na dachu w ministerstwie i też powiedzmy, no, Tam ich przyjmowałem, no, czym mogłem najlepiej, ale dyskutować chciałem w Puszczy Białowieskiej, Owszem, tam zielona herbata i pączki, proszę bardzo, ale to nie jest miejsce do dyskusji. Natomiast, no, rzeczywiście wydano mnóstwo pieniędzy, natomiast efekt jest taki, że to postanowienie, jakoś o tym postanowieniu od 3 czy 4 dni jest cicho zupełnie, prawda? Więc
wszyscy odrobili, że jest, ale...
Prawda, no stało się coś takiego, ale już nie ma tego ogromnego krzyku, że wycinamy pierwotną puszczę dla zysku, ogromnych innych rzeczy, no jednak żeśmy to przedstawili chyba w sposób dobry w Luksemburgu. Natomiast odnośnie tego mchu, który tam wrasta w asfalt, no trzeba, ja oczywiście przywiązuję wielką wagę do każdego gatunku, to jestem tutaj zawodowcem, natomiast trzeba się spytać, kto ten asfalt zrobił? To znaczy, ktoś zrobił dobre siedlisko dla tego mchu. W związku z tym trzeba w ten sposób zadziałać, żeby ten gatunek, o ile to jest jakiś tam porost czy też mech, żeby występował, żeby go, no, stworzyć mu odpowiednie warunki, ale droga jest również potrzebna dla ludzi. No więc typowy przykład tego, w jaki sposób można zadziałać, żeby występował gatunek, ale równocześnie, żeby droga była bardzo dobra, i to jest typowa inżynieria ekologiczna, i tu między innymi w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej kształcimy w ten sposób studentów, żeby rozumieli, w jaki sposób funkcjonuje przyroda, żeby wiedzieli, że człowiek nie jest wrogiem zasobów przyrodniczych, a najwyższą formą ochrony nie jest brak wycinania, nie jest wycinanie, brak wycinania drzew, czy też brak zabijania zwierząt. To nie ma nic wspólnego z ochroną przyrody. Człowiek ma prawo i obowiązek użytkować zasoby przyrodnicze dla dobra tej przyrody i dla dobra człowieka.
Tak spytam o tę pracę studentów. Była taka, która pana jakoś tak szczególnie wzięła, nie za serce, ale jakoś
powiedział,
tak
wyśmienite prace były rzeczywiście, i prace zespołowe, i prace dotyczące poszczególnych miejsc. Dużo prac dotyczyło bariery i szanse prawne również, bo to jest, te studia akurat, które tu są, dotyczą prawa, również prawa środowiskowego.
Taki poważny namysł, tak?
Tak, to jest, tak, to są i między innymi tego rodzaju tytuły prac. Powiedzmy, studenci mają tam jakieś swoją gminę, nadleśnictwo, powiat, i bariery i szanse. Z punktu widzenia zrównoważonego, czyli wzrostu gospodarczego danej jednostki, co przeszkadza w sensie prawnym, jak prawo można wypaczać, jak je adoptować, jak wpływać na zmiany prawa, jak to prawo implementować, również i na poziomie Unii Europejskiej. No, kształcimy tu ludzi, ale na bazie rzeczywiście konkretnych materiałów, ludzi, którzy pracują w terenie, którzy są rzeczywiście ludźmi, którzy potrafią użytkować zasoby przyrodnicze. Bo to jest ekologia. Ekologiem nie jest ten, który się nazywa ekologiem, tylko ekologiem jest ten, który potrafi grać na nutach. A co jest nuta? To tak samo, jakby pianista siadł do fortepianu i zaczął grać z nut, nie znając nut. No to jest po prostu niemożliwe. Nutami są gatunki, te gatunki mają swoje potrzeby, swoją biologię, swoją ekologię, trzeba umieć je rozpoznawać i trzeba umieć z nich korzystać, i wtedy no to podejście takie, nie wycinaj drzew i nie zabijaj zwierząt, no troszeczkę gdzieś u...
Czyli nie przywiązywać się do drzewa, ale chodzić wokół drzewa.
Tak, no po prostu, proszę ojca, bardziej... no, to co ja wpajam i to co jest rzeczywiście prawdą, przyroda chroni te swoje zasoby przyrodnicze, bo te gatunki są różne. Jedne wymagają terenów otwartych, drugie terenów leśnych, jedne żyją no, na terenach podmokłych, inne na terenach, powiedzmy, otwartych i suchych. No, przyroda to tworzy sama. Poprzez, no, to jest mylne pojęcie, że jakby nie było tutaj gospodarczej działalności, to były tylko i wyłącznie lasy. No nie. Przejedźmy przez Syberię, są tereny otwarte. Dlaczego? Bo są pożary, palą się przez, powiedzmy, nieraz parę lat, stwarzają tereny otwarte, tam występują gatunki terenów otwartych, i te gatunki, czyli przyroda chroni swoją bioróżnorodność poprzez to, co my nazywamy katastrofy ekologiczne, bo pożary, powodzie i wiatrołomy nazywamy w tej chwili katastrofami. Ale skoro człowiek chroni przed katastrofami, to musi zastąpić to użytkowaniem. I Polacy to świetnie robią. I Puszcza Białowieska jest tego przykładem. I chylę czoła przed miejscową ludnością Puszczy Białowieskiej, którą serdecznie pozdrawiam. Chylę czoło przed leśnikami z Puszczy Białowieskiej. Chylę czoło przed myśliwymi z Puszczy Białowieskiej, ich ogromnymi zasługami, między innymi w zakresie odtworzenia żubra. No i przed Polską Szkołą Ochrony Przyrody, czy też Użytkowania Zasobów Przyrodniczych również chylę czoło przed tymi moimi profesorami, którzy mnie wykształcili co nieco, a ja staram się to przekazać młodszym ludziom ode mnie.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za spotkanie,
z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, który jest prezydentem tej właśnie konwencji klimatycznej. Kolejnej COP24 ma ona mieć miejsce w Katowicach od 3 do 14 grudnia tego roku. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję też Państwu za uwagę. Zapraszamy na rozmowę jeszcze w Radiu Maryja po 21.30. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.